Gość po 17. Na rozmowę Radia Łódź zaprasza Artur Wolski.
Witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, prezes Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie Państwa.
W zasadzie dobry wieczór, bo już ciemno. Władze Łodzi poinformowały, że w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu i niższych wpływów do budżetu miasta w przyszłym roku mieszkańców czekają podwyżki. Tak na przykład podwyżka cen biletów MPK o 32%, za żłobki o 10% i za lokale miejskie o 30%. Miasto ma mieć mniej w budżecie 300 milionów, czyli wygląda na to, że niektórym Polski Ład nie służy.
Proszę Państwa, no proszę nie wierzyć w te brednie wysyłane w świat przez urzędników miejskich w Łodzi. Ja już się zdążyłam przyzwyczaić do tego, że dokładnie wszystkie przewinienia są zwalane na barki rządu. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że opłaty za usługi komunalne w Łodzi, do jakich bez wątpienia należy transport publiczny, opłaty za mieszkania, wywóz śmieci, wodę, czy również miejscowe przedszkola. To są wszystko opłaty komunalne, które są podnoszone już od lat sukcesywnie, dlatego że po prostu miasto jest źle zarządzane. Między innymi z tego powodu mieszkańcy w tej chwili cierpią, między innymi z tego powodu mamy tyle konfliktów, protestów na terenie Łodzi, ponieważ nieudolność zarządzania spowodowała to, że z pustego i Salomon nie naleje i pani prezydent szuka w tej chwili pieniędzy wszędzie, najchętniej w kieszeniach mieszkańców.
Ale z PIT-ów tych pieniędzy rzeczywiście ma być mniej. Czy wierzy pani w to, że ten bilans wyjdzie właśnie na minus 300?
W to nie wierzę i jak widzę to larum, które radni podnoszą również na forum mediów społecznościowych, to widzę, że ewidentnie wpadli w panikę, ponieważ doskonale sobie zdają sprawę z tego, w jak katastrofalnym stanie są finanse naszego miasta. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że prowadzona przez panią prezydent gospodarka w mieście jest po prostu nieracjonalna i właściwie ma wszelkie znamiona niegospodarności, bo trudno inaczej powiedzieć o takim gospodarowaniu majątkiem miasta, że wyzbywamy się co lepszych kąsków, utrzymujemy właściwie ruiny, na przykład jeżeli chodzi o kamienice, ściągamy największy złom z całej Europy, jeżeli chodzi o tramwaje, nie jesteśmy w stanie pozwolić funkcjonować normalnie spółkom miejskim typu ZWIK i GOŚ, które zawsze były dochodowe, tylko musimy z powodu własnych ambicyjek i usadowienia własnych kolegów w trzeciej nierentownej spółce doprowadzać do drenażu dwóch innych spółek i do obciążania tymi wszystkimi kosztami mieszkańców. To jest po prostu skandaliczne gospodarowanie majątkiem miasta i mam nadzieję, że osoby, które tak robią, kiedyś za to odpowiedzą.
Czyli wydaje się, że Polski Ład jest według pani dobrym rozwiązaniem. Dla samorządów oczywiście.
Jest wiele dobrych rozwiązań w tymże Polskim Ładzie. Wydaje mi się, że w wypadku tak nieracjonalnego zarządzania, z jakim mamy do czynienia w Łodzi, to owszem, ograniczenie tych funduszy w niektórych sferach jest bardzo racjonalne. Podam przykład chociażby oświaty. Bardzo prosty i jasny przykład. Przecież pani prezydent również w wypadku oświaty mówiła, że to jest wina rządu, że nie może zrobić tego czy tamtego. Tymczasem rzadko kto sobie zdaje sprawę, że oświata dostaje finanse dofinansowanie z rządu w postaci subwencji, a nie dotacji. To się różni tym, i to jest bardzo ważne, że dotację trzeba rozliczyć co do złotówki, podczas kiedy subwencja nie musi być celowa i można ją przeznaczyć po prostu na różne inne cele. I tak się właśnie działo i dzieje w Łodzi.
Tylko często samorządy narzekają, że te subwencje są zbyt niskie.
To zależy, jak gospodaruje tymi pieniędzmi samorząd i to jest oczywiste dla kogoś, kto to rozumie. Natomiast my jesteśmy już w Łodzi przyzwyczajeni, że priorytetem pani prezydent jest opowiadanie o sukcesach, których nie ma. Priorytetem pani prezydent jest opowiadanie o czymś, co nie istnieje i finansowanie opowiadania o czymś, co nie istnieje pochłania bardzo znaczne kwoty każdego miesiąca, każdego roku. No, wystarczy wspomnieć choćby rzecznika prezydenta zarabiającego 15 tysięcy i nie rozmawiającego z dziennikarzami, dodajmy, bo to jest po prostu kuriozum w skali świata, że rzecznik prasowy nie rozmawia z dziennikarzami. To jest tak samo, gdyby kierowca powiedział, że jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, ale przestaje kierować pojazdem.
Czy mieszkańcy Łodzi mogliby płacić mniej za śmieci? Rozmawialiśmy o cenach biletów MPK, o żłobkach, o lokalach, ale za śmieci 34 zł od osoby, to sporo.
Oczywiście, że mieszkańcy Łodzi mogliby płacić mniej za śmieci. Po pierwsze, chciałam Państwu przypomnieć, że śmieci w Łodzi nie są sortowane, to znaczy mieszkańcy je sortują, za co zresztą więcej płacą. A następnie z powodu nieodpowiedniego sprzętu, dwukomorowych pojazdów zamiast wielokomorowych, niedostosowanej do tej pory sortowni, te śmieci są ponownie mieszane, co zresztą udało mi się wykazać i udowodnić przy pomocy związkowców właśnie z miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. To, że w tej chwili władze Łodzi, pani prezydent i jej urzędnicy robią nagonkę na związkowców, którzy racjonalnie próbują pokazać mieszkańcom, jak są właśnie marnotrawione ich pieniądze. I to nie chodzi tylko o śmieci, chodzi również o wodę, chodzi również o ścieki, chodzi o całą gospodarkę komunalną. To tylko dowodzi, jak bardzo wiele złego się stało i jak bardzo urzędnicy miejscy i pani prezydent chcą ukryć to, co do tej pory robili. Ale ja powtarzam raz jeszcze, mam nadzieję, że ktoś wreszcie za to odpowie.
Napisała pani na swoim profilu na Facebooku, że ludzie prezydent Łodzi wyrwali mikrofon wnukowi legionisty, gdy 11 listopada krytykował działania opozycji, szczególnie w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Niektóre słowa dotyczące polskich polityków były podczas tego, mówiąc kolokwialnie, przemówienia pana bardzo mocne. Rozumiem, że pani dałaby mu dokończyć.
Ja oczywiście i zresztą z szacunkiem odnoszę się do tego pana, ponieważ miał odwagę jako starszy człowiek stanąć przed tym tłumkiem. Mówię tłumkiem celowo, bo nie był to jakiś duży tłum, to były obchody zorganizowane przez panią prezydent, jak wszyscy wiemy, główne obchody organizuje w mieście pan wojewoda, a to było takie spotkanie w pasażu Schillera, prowadzone przez urzędników, a wśród publiczności byli głównie urzędnicy i politycy Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej i innych ugrupowań lewicowych. W każdym razie pan wszedł na scenę i bardzo sprawnie, jak na starszego człowieka, się wysłowił i wypowiedział i bardzo spójnie zauważył fakt, który pozostaje faktem i z faktami się nie dyskutuje, że obecne zachowania opozycji to są zachowania zdradzieckie. Przypomniał również, że naród polski był wielokrotnie w historii dziejów dzielony właśnie głównie przez komunistów. Powołał się przy tym na czasy jeszcze okresu Bieruta. I w momencie, kiedy chciał powiedzieć coś również o pani prezydent, wyrwano mu ten mikrofon. No to jest po prostu, proszę państwa, sytuacja absurdalna. Żyjemy w jakimś matriksie w naszym mieście. Pani prezydent z publicznych naszych pieniędzy wydaje sobie gazetę, w której pisze, jak jest świetnie, choć wszyscy wiemy, że świetnie nie jest. W tej gazecie reklamuje jakichś deweloperów, czego w ogóle jako urzędnik nie powinna czynić. Pani prezydent już nawet nie wychodzi do dziennikarzy i bardzo niechętnie się wypowiada do jakichkolwiek dziennikarzy. I nie chodzi tylko o media publiczne, ale w ogóle o dziennikarzy przyjezdnych na przykład. Urząd Miasta uważa, że przy pomocy oświadczeń albo nagrywanych wcześniej pseudokonferencji, bo trudno to nazwać konferencją, skoro nie można zadać pytania, w ten sposób prowadzi politykę informacyjną dla mieszkańców. No to też jest skandaliczne i to też jest oczywiście niezgodne w moim odczuciu z prawem, ponieważ jest to wykorzystywanie środków publicznych do prywaty.
Wygląda na to, że wybory samorządowe odbędą się później niż jesienią 2023 roku. Mówi się o wiośnie 2024, a przeczytałem gdzieś ostatnio, że także może to być rok później. Tym bardziej, że możliwość prawna jest. Czy ponownie będzie zatem pani zbierać podpisy na organizację referendum w sprawie odwołania prezydenta?
No proszę państwa, powiem jeszcze raz. Próba zwołania referendum wynikała z potrzeby chwili, z potrzeby zaprotestowania przeciwko właśnie takiej nieracjonalnej gospodarce i takiej wadliwej dla miasta i szkodliwej dla mieszkańców gospodarce. Już po tym, jak nie udało nam się zebrać odpowiedniej ilości podpisów, brakło nam parę tysięcy, okazało się, że jest więcej grup, więcej osób, które chętnie się do takiej akcji w tej chwili przyłączą. Nie mówię tak, nie mówię nie, czekam, co się wydarzy. Oczywiście są też przepisy, które nas do czegoś tam zobowiązują. Natomiast powiem jeszcze raz i podkreślę, uważam, że na tyle źle się dzieje w Łodzi z gospodarowaniem majątkiem miasta i z traktowaniem mieszkańców, że mam nadzieję, że ktoś za to wreszcie odpowie.
Zostawmy Łódź. Kilkanaście lat dorosłego życia spędziła pani w Holandii, także w Belgii, organizując przedstawicielstwo regionu łódzkiego w Brukseli. Czyli zna pani sposób myślenia mieszkańców Beneluxu, Zachodu. Czy rzeczywiście będą wspierali Polskę w tym konflikcie z Łukaszenką i szerzej także z Rosją? W kontekście tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, czy będą to tylko słowa, jak to właśnie bywało często w przeszłości?
Boję się, że to się może skończyć na słowach i boję się całkiem poważnie, ponieważ zupełnie inaczej patrzy przeciętny Holender na ten problem. W tej chwili w Holandii, ja akurat jestem wielojęzyczna, więc śledzę też to, co robią media holenderskie. W tej chwili w Holandii praktycznie się w ogóle nie mówi o tym konflikcie na naszej granicy, bardzo mało. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to wynika z bardzo, powiedziałbym, skandalicznego traktowania nas przez premiera Holandii w ostatnich miesiącach. No w tej chwili zapewne nie wie, co ma zrobić, bo sytuacja jest faktycznie bardzo groźna i każdy rozumny człowiek to wie. Natomiast no jakoś trzeba z tego wybrnąć. Ale trzeba też wiedzieć, że akurat Holandia ma związki z Rosją, znaczy ma bardzo poważne związki z Rosją, ponieważ jedna z córek Władimira Putina mieszka w Holandii. Zresztą bardzo boleśnie odczuła to w momencie, kiedy został zestrzelony ten samolot z Holendrami na pokładzie. bo tam wtedy Holendrzy pod jej domem organizowali protesty. Mąż jej jest jednym, to jest Holender, ale jest jednym z dyrektorów ważniejszych przedsiębiorstw energetycznych i to by tłumaczyło też, dlaczego premier Holandii w tajemnicy przed posłami spotykał się w sprawie tutaj energetyki. No właśnie dlatego, więc myślę, że to będzie trudna sytuacja. Bardziej już bym tutaj liczyła na Belgię, w której też przebywałam jakiś czas i też troszkę rozumiem, jak to funkcjonuje. I wydaje mi się, że tutaj w Belgii mogłoby być większe zrozumienie i jest większe zrozumienie, tym bardziej, że oni sami mają duży problem przecież też z tą ludnością napływową, tak to elegancko nazwijmy. Natomiast jeżeli chodzi o Holandię, nie wiem jak to się skończy. Na pewno w Holandii też jest bardzo silna i duża Polonia, ale już ci starsi przedstawiciele Polonii, którzy jeszcze pamiętają czasy generała Maczka, generała Andersa, bitwę o Arnhem i te wszystkie bardzo ważne w historii naszych dziejów
generała
momenty.
Sosabowskiego,
no właśnie, generała Sosabowskiego, który ma piękne muzeum w Holandii od lat i te postaci Polaków są Holendrom dobrze znane, natomiast no niestety przedstawiciele tej starszej Polonii już praktycznie powymierali, no a z młodzieżą bywa różnie.
No tak, ale tu w kontekście Brukseli, już nie jako stolicy Belgii, tylko stolicy Unii Europejskiej, chciałem zapytać, czy w związku z tą sytuacją na granicy z Białorusią i tym, co dzieje się właśnie na wschodzie, ingerencją Rosji również w nasze sprawy, czy te pieniądze zostaną, unijne pieniądze, które nam się należą, zostaną odblokowane?
Mam nadzieję, że tak. Po pierwsze uważam, że one są naprawdę bezprawnie zablokowane. Po drugie wystarczy porównać, jakie kary różne, na przykład też przy okazji różnych konfliktów co do pewnych kwestii, nakładano na inne państwa. Wydaje mi się, że zostaliśmy potraktowani w sposób absolutnie niesprawiedliwy, bezprawny i na dodatek jeszcze krzywdzący. Więc myślę, że w tej chwili paradoksalnie ta sytuacja na naszej granicy i to, że tak dzielnie nasi funkcjonariusze, którym ja też dziękuję, podobnie jak myślę, że 30 milionów z włączeniem paru z naszego narodu. Dziękuję Państwu wszystkim za to, co robicie dla nas Polaków. Ta dzielna obrona granicy też w pewnym sensie da troszeczkę do myślenia również tym wszystkim urzędnikom i funkcjonariuszom w Brukseli, bo po prostu zdają sobie doskonale sprawę, co może się wydarzyć, jeżeli my nie damy rady.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Czas nas goni. Ja jeszcze zapraszam Cię na debatę samorządową po 20, a dzisiaj moim gościem była pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, prezes Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Do usłyszenia.